NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Cześć wszystkim po drugim tygodniu rozgrywek z futbolem amerykańskim. Tygodniu wyjątkowym, bo widzieliśmy naprawdę prawdziwe perełki, między innymi zapadną w pamięć przede wszystkim mecz Patriots Ravens czy Texans Colts. Osobiście dla mnie spotkanie o dużym ciężarze gatunkowym to też mecz Raiders Chiefs. Dowiedzieliśmy się też, że mistrz Polski Panthers Wrocław nie będzie bronić tytułu najlepszej drużyny Champions League, a w lidze NCAA wybuchła solidna afera związana z brakiem Penn State w playoffach. A zapowiedź następnego tygodnia, nie mniej bogatego w emocje futbolowe, przygotuje dla Was stały duet Karol Potaś
i Chory, jak się na to zanosi, Łukasz Drutka. Cześć!
Trochę zima Wam doskwiera, tak? Widziałem, że też niektórzy zawodnicy w NFL sobie z tym nie radzą. Jest coraz trudniej.
Tak, w Chicago mają w tej chwili minus 9 stopni Celsjusza. Jest w tej chwili, kiedy nagrywamy, tutaj godzina 4:30. W nocy ma być minus 16, jutro ma być też okolica minus 16 i jutro w nocy będzie około minus 20 stopni Celsjusza. Naprawdę będzie ostro.
Ale przynajmniej chyba śnieg nie pada, nie? Bo taki mróz to raczej daje spokój, że przynajmniej ze śniegiem nie ma problemów, nie? Że trzeba odśnieżać.
To prawda. I to przyjęliśmy tutaj sporą dawkę już w weekend i od tego czasu odpukać wszystko w porządku odpukuje, bo padła mi maszyna do odrzucania śniegu. Samo widmo łopatowania śniegu nie za bardzo napawa mnie zbyt wielkim optymizmem.
Ja tylko na pocieszenie powiem Ci, że mieszkam w Białymstoku, gdzie też, to co prawda nie są suwałki, ale też jest dosyć chłodno, więc trochę Ciebie rozumiem, ale jest to no też właśnie taki klimatyczny okres. Zima, święta, więc wiesz, no. Życie. Okej, przechodzimy do spraw związanych z Ligą NFL na wstępie, bo zapowiadaliśmy dzisiaj dłuższy wstępniak o lidze NCAA, ale musimy uzupełnić naszą informację z zeszłego tygodnia, gdzie w jednym z postów, które promowały Pick Six, napisałem, że Jeff Fisher ma najszczęśliwszą robotę na świecie, bo nawet nie musi wygrywać, a jak się okazuje, podpisuje długoterminowe umowy i dolary mu do kieszeni wpadają. Jak się kilka dni po publikacji Pick Six okazało, Jeff Fisher już jest zwolniony. No i Łukasz, powiedz, trochę byliśmy zaskoczeni tą informacją, prawda?
Trochę, ale tylko trochę, bo tak jak mówiliśmy tydzień temu, ten kontrakt został przedłużony przed sezonem. W momencie, kiedy no jeszcze wszystko się mogło wydarzyć i na pewno Stan Kroenke, Los Angeles Rams, kibice, liczyli na odrobinę lepszy sezon, przynajmniej na P8-8, albo pamiętasz Hard Knocks? I'm not fucking going 7-9 this season. To były słowa Jeffa Fishera, które teraz wszyscy cytują z przekąsem, no bo rzeczywiście nie da rady znowu zaliczyć sezonu zakończonego 7 zwycięstwami, bo ten sezon zakończył przed czasem.
Teoretycznie mógłby to zakończyć jeszcze z bilansem 6 zwycięstw. Ale nie dostał tej szansy.
Nie da rady, dokładnie. I jeden z takich przeciętnych trenerów, w tej chwili, wiesz, kiedy wszyscy zaczynają analizować tę sytuację, to wychodzi na to, że kiedy Stan Kroenke, kiedy właściciele LA Rams, wtedy jeszcze St. Louis Rams, zatrudnili nowego trenera, wiedzieli mniej więcej, że będą się wynosić ze stanu Missouri, z St. Louis i szukali kogoś, kto no ma jakieś doświadczenie w takich przenosinach, a jedynym takim trenerem w NFL był właśnie Fisher, który no, skutecznie przeprowadził Houston Oilers do Tennessee i to doświadczenie było chyba bardzo cennym, takim, no, taką kartą przetargową.
Myślę, że warto w tym momencie przypomnieć słowa Jeffa Fishera, jakie powiedział tuż przed rozpoczęciem sezonu 2016. Posłuchajcie.
Appreciate everybody making the drive out here to Oxnard. It's an exciting time for us here in Southern California. More exciting than that is the events that took place over the last 24 hours. We have traded in the first pick of the draft. We've given up numerous choices. We've got a few things back, and we're looking forward and very excited this opportunity. This is the best thing for our football team right now.
Jak słyszymy, plany były wielkie, ale Fisher już jest bezrobotny. Co teraz z Rams, Łukasz?
W tej chwili Kroenke zaczyna myśleć o budowaniu drużyny na lata, która zacementuje pozycję Rams na tej sportowej mapie Los Angeles i mówi się już w tej chwili o bardzo mocnych nazwiskach, włączając w to Johna Grudena, włączając w to Jima Harbaugh z Michigan. Podobno na stole są kolosalne pieniądze, które mogłyby i jednego, i drugiego potencjalnie, teoretycznie nakłonić do przejścia do Los Angeles.
Ale ja pamiętam tę dyskusję o Grudenie, kiedy mówiło się, że może zostać nowym trenerem Oakland Raiders i on wtedy się wypowiadał, że co prawda ma wielki sentyment do Raiders i tak naprawdę no to wyciągnąłby tą rękę do organizacji, ale w momencie, kiedy nie miałby roboty w ESPN, więc no wydaje się, że nie rzuci tego dla Rams, bo pewnie taka okazja następna by później już wrócić w przypadku niepowodzenia pewnie by się nie trafiła, więc...
Którakolwiek drużyna, taka drużyna szuka trenera, nazwisko Grudena zawsze się pojawia.
Dokładnie.
To jest taki stały element i Gruden rzeczywiście ma w tej chwili komfortowe warunki, no bo pomyśl, tak naprawdę pracujesz przez kilka godzin w tygodniu. Oczywiście te przygotowania do transmisji Monday Night Football trwają no, przez cały tydzień, przez okrągły tydzień. I no, ale jest to, umówmy się, pestka w porównaniu z tym, przez co przechodzi trener NFL. Jest to całkiem inna jakość pracy, całkiem inny poziom stresu. Jest to zabawa przede wszystkim, a nie praca. Myślę, że każdy z nas by zapisał się na coś takiego.
Dokładnie.
Owszem, pieniądze w NFL byłyby większe, ale czy aż tak duże, żeby skłonić Grudena do rezygnacji z tego broadcast booth?
Praca po takiej przerwie to wcale nie musiał być to sukces, nie? A mógłby stracić swoją legendarną przeszłość i to mogłoby być dla niego później balastem. Moim zdaniem Gruden nie ma szans, żeby przeszedł do drużyny Rams. Podobnie wydaje mi się, że Harbaugh się wyleczył z NFL. Może jakieś nowe nazwisko, mówi się o wielu potencjalnych trenerach, których chciałoby z ligi akademickiej NCAA trafić do NFL, może jakieś świeże nazwisko. Chip Kelly ma być podobno dostępny znowu, może jeszcze da ktoś mu tą trzecią, ostatnią szansę i będą to Rams, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Teoretycznie mówię, Rams mają dobrą kadrę, młodą kadrę, młodego rozgrywającego, no i dużo pików w drafcie, więc jest potencjał, by ściągnąć dobrego trenera. To jest pierwsze nazwisko, które już wiemy, że straciło robotę w tym sezonie w lidze NFL. Kolejne nazwiska już czekają, tak? Już przebierają w nogami, między innymi w Chicago, chociaż teraz chyba troszeczkę sytuacja się uspokoiła. No ale w Buffalo Bills, co prawda już trener ofensywy poleciał, no ale mówi się o tym, że to za małe zmiany i będzie ich więcej.
Pojawiły się w weekend doniesienia, że Rex Ryan może zostać zwolniony nawet już w ubiegły poniedziałek, dwa dni temu. Tak się nie stało, ale wydaje mi się, że Ryan siedzi na bardzo gorącym krześle. Podobnie jest zresztą w Jacksonville. Tam mówi się, że ich trener już praktycznie no, jest spakowany i czeka tylko na zakończenie sezonu zasadniczego. Nie wiadomo, co się będzie działo w San Francisco. Wcale pozycja Chipa Kelly nie jest pewna. Tam mówi się o tym, że Jed York, ten młody, w cudzysłowie prezes klubu, oficjalnie syn właścicieli, też jest na wylocie, więc może się szykować dosyć duże, dosyć mocne przemeblowanie. I takich nazwisk, będą na to jakieś zaskoczenia, takich nazwisk trenerów będzie co najmniej kilka. Ja myślę, że około 6 trenerów, zresztą takich co roku, straci pracę i ta karuzela trenerska zacznie się kręcić od razu, od czarnego poniedziałku, czyli pierwszego poniedziałku po 17 tygodniu rozgrywki.
Tak, tak, a później trenerów czekają często rozmowy kwalifikacyjne, komisje, a zwykle jest to ściema. Tak jak w zeszłym sezonie w Tampa Bay Buccaneers.
Jak? Okej, zadzwonimy do pana.
A ja nie mam telefonu.
Okej.
Blisko finiszu rozgrywek jest już też liga NCAA. Tam ogłoszono playoffy. Bardzo kontrowersyjna sprawa wyszła z pominięciem w tych playoffach ekipy Penn State. Penn State, którzy wygrali konferencję Big Ten, a mimo to nie znaleźli się w finałowej czwórce. Zestawienie na dzisiaj wygląda następująco. Ekipa Waszyngtonu w pierwszym półfinałowym playoffie zbierze się z Alabamą, a w drugim Ohio State, które właśnie Big Ten awansowało do playoffów, zmierzy się z Clemson. I właśnie Ohio State to jest drużyna, którą po tym jak została ogłoszona, zaczyna się nienawidzić. Łukasz, jak dane zareagowały na tą informację, że drużyna z Ohio kosztem Penn State znalazła się w najlepszej czwórce? Co ciekawe, w bezpośrednim starciu w tym sezonie to właśnie Penn State od Ohio okazało się lepsze.
Była to jedyna porażka Ohio State w tym sezonie, tak naprawdę. Porażka, która kosztowała ich miejsce w meczu finałowym konferencji Big Ten. No, była to kontrowersja i to nie mało, bo do tej pory w zasadzie zwycięstwo konferencji plus dobry bilans zwycięstw i porażek na koniec sezonu gwarantowały praktycznie miejsce w tej czołowej czwórce. Tak nie jest w tym roku, ale wiele osób się tego spodziewało. No, Penn State również ma na swoim koncie porażkę i to z dużo niżej notowanym przeciwnikiem niż Ohio State. A tak naprawdę takim meczem eliminacyjnym do tego miejsca w czołowej czwórce, w playoffach NCAA, był pojedynek między Michigan State a Ohio State, wygranym przez tych drugich. I tak naprawdę to był bilet przetargowy, który pozwolił Ohio State Buckeyes wywalczyć sobie awans, wywalczyć sobie to miejsce w czołowej czwórce. Co do pozostałych trzech drużyn, no tam w ogóle nie ma się co zastanawiać.
No tak.
Tutaj nie było żadnych wątpliwości. Washington też postawił kropkę na D, wygrywając Pac-12.
Zresztą w świetnym stylu, po wielu latach takiej posuchy, ta ekipa no, naprawdę narzuciła teraz takie tempo, że kto wie, mówicie, że to jest czarny koń tych rozgrywek, ale o tym jeszcze za chwilę.
No właśnie, natomiast Big Ten, bardzo mocna konferencja, muszę się ze mną zgodzić, że w tym sezonie oni mieli w czołowej dziesiątce ile? 4-5 drużyn? Potem jeszcze właśnie Penn State bardzo wysoko, Wisconsin bardzo wysoko.
Michigan Wolverines.
I wszyscy liczyli, że Michigan State Spartans zagrają bardzo dobrze. To chyba największe rozczarowanie konferencji Big Ten w tym sezonie, ale jest to konferencja, która w tym sezonie no, miała bardzo zaskakujące rozstrzygnięcie, bo w wielkim finale Penn State pokonało Wisconsin Badgers, drużynę, która no, w opinii większości była chyba drużyną numer 4, no bo gdybyśmy mieli tak ustawiać taki nieformalny ranking, to Ohio State musi się z nią zgodzić,
no tak.
Byłby jedynką, Michigan byłoby na drugim miejscu, Penn State na trzecim, dopiero na czwartym ekipa z Wisconsin. No ale taki jest urok właśnie NCAA, dlatego tych 21 ludzi w komisji, która ustala ostateczny kształt playoffów, ma arcytrudne zadanie i cokolwiek by nie zrobili, zawsze będą krytykowani, przynajmniej przez część publiczności.
O tych ekipach, które są w playoffach, pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy. O Penn State pewnie już wspominać nie będziemy, ale warto o nich chwilę teraz pomówić. Ta ekipa zaskoczyła w tym sezonie. Oni, co prawda mówię, przegrali ten jeden mecz bardzo wysoko z Michigan. Michigan Wolverines, Harbaugh 10-49. Przegrali właśnie ten mecz, który ty mówiłeś, że był kluczowy dlatego, że do tego, że się nie znaleźli w playoffach, czyli z ekipą z Pittsburgha 42-39. Tam to się rozstrzygnęło, pamiętam, w ostatnich sekundach. Tak się stało, jak się stało. Ekipa nie znalazła się w playoffach, ale trzeba podkreślić, że zrobili naprawdę wielki przeskok. I to w momencie, kiedy mówiło się o tym, że po odejściu Christiana Hackenberga ta drużyna znowu będzie musiała długo czekać na rozgrywającego tej klasy, okazało się, że wcale tak nie jest. Wygrywa spotkania w całkiem dobrym stylu. No i odbudowała się po tej hańbiącej aferze pedofilskiej, która ciążyła na tej drużynie przez ostatnie lata.
Tak, o tym się mówi tutaj najwięcej właśnie, o tej plamie na świetnej historii Penn State. Joe Paterno, długoletni trener, który miał przed stadionem Nittany Lions no, swój posąg, swój pomnik. Ten pomnik został no, rozebrany, zdjęty z cokoła, ale taki sezon w wykonaniu Nittany Lions był bardzo, bardzo, bardzo potrzebny tej drużynie i wydaje mi się, że to mogą być podwaliny na to, żeby no, osiągać sukcesy przez długi okres czasu. Chociaż w moim odczuciu to no, Penn State miało sporo szczęścia w tegorocznych rozgrywkach, bo wygląda na to, że Big Ten przez wiele kolejnych lat będzie zdominowane przez duet Michigan Ohio State. Te dwie drużyny będą tam rozdawać karty, no niezależnie od tego, jak na to będziemy patrzeć.
No właśnie, ale o tej drużynie mówiło się bardzo źle, a teraz okazuje się, że jednak można zbudować całkiem ciekawe wyniki. No, przegrali z Michigan, ale pokonali Ohio State. Ohio State, który też może w tym roku no, wygrać naprawdę wszystko, bo o ile w tym swoim spotkaniu półfinałowym z Washington powinni sobie poradzić, o tyle w finale może być różnie, bo tam prawdopodobnie będzie Alabama. Alabama, która jest w świetnej formie, w tym roku żadnego spotkania nie przegrała, ale mi ona przypomina ten team z zeszłego sezonu, kiedy, jeśli pamiętasz, w finałowym spotkaniu mieli swój kryzys i mogli z Clemson przegrać, a uratował ich tak naprawdę w tym meczu onside kick, który wykonywał Polak Adam Griffith.
No jeżeli Alabama nie wygra, to będzie to mega sensacja, bo jest to ekipa no, przez wszystkich typowana, no, murowanego, absolutnie murowanego faworyta tegorocznych rozgrywek. Tak jak powiedziałeś, nie przegrali ani jednego meczu, są na niesamowitym gazie. W zasadzie tak naprawdę no, nie mieli większych problemów w tym sezonie. Jest to naprawdę no, kolosalna dynastia w tej chwili, budowana przez Nicka Sabana.
Mimo tych zmieniających się zawodników, nie? Bo przecież cały czas tam są nowi rozgrywający i później okazuje się, że oni znowu są świetni.
Tak to, jest siła właśnie trenera, bo tak naprawdę, żeby zbudować mocną drużynę w NCAA, musisz mieć charyzmatycznego trenera, który będzie w stanie zarekrutować najlepszych zawodników nie tylko z twojego stanu czy z twojego regionu, ale praktycznie z całych Stanów Zjednoczonych. Każdy by chciał grać w Alabamie, każdy by chciał grać w SEC. Jest to program, który no, jest chyba taką najkrótszą drogą do tego, żeby odnieść później sukces w NFL i ostatecznie zarobić kolosalne pieniądze. No, co tydzień grasz z najlepszą grupą zawodników, co tydzień o twoim występie mówią absolutnie wszyscy i tam grają naprawdę najlepsi zawodnicy, tam chcą grać z roku na rok najlepsi zawodnicy, dlatego Sabanowi jest stosunkowo łatwo wymieniać tych, którzy po trzech latach gry trafiają do NFL.
Po Ohio State to najlepszy uniwerek, no ale mówię, wiele też wskazuje na to, że możemy widzieć w tym roku ponownie finał Alabama Clemson bądź Alabama Ohio State. Wydaje mi się, że będzie to jednak ekipa Clemson. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy drużyna Clemson wyciągnęła wnioski po ostatnim przegranym finale?
To jest cały urok finałów. Jeżeli mamy mecz, jeden mecz, który ma zadecydować o tytule mistrzowskim, to takie rzeczy właśnie, jak ten onside kick, takie nieprzewidywalne rzeczy, jakiś turnover, jakiś pick six, to są rzeczy, które mogą zmienić bieg praktycznie całego sezonu i gwarantuję, że gdyby o tytule mistrzowskim decydowała seria Best of 7, Best of 5, to Alabama moglibyśmy już w tej chwili zapisać ich jako mistrza. No nikt nie byłby w stanie pokonać ich w serii kilku spotkań, natomiast kiedy o tytule mistrzowskim decyduje jedno spotkanie, to tak naprawdę wszystko się może zdarzyć.
Playoffy zaczynamy standardowo w Sylwester. Kto nie wybiera się na imprezę sylwestrową, to z pewnością warto obejrzeć te spotkania. Jeżeli ktoś wychodzi, to z pewnością też warto je nadrobić. Mówi się, że też quarterback Clemson, Watson to może być jedynka przyszłorocznego draftu, więc warto też spojrzeć pod tym względem, jeżeli ktoś się nie interesuje zupełnie ligą NCAA, a jest na przykład fanem ekipy Jets, to można zwrócić uwagę, bo mówi się o tym, że Jets będą pikować po pierwszy wybór i próbować ściągnąć najlepszego dostępnego quarterbacka w drafcie. Prawdopodobnie będzie to Watson. Czas przejść do ligi NFL. Mam jeszcze trzy kolejki do końca rozgrywek, które wchodzą już w naprawdę decydującą fazę. Każde spotkanie, każda porażka ma znaczenie, chociażby ostatnia niespodziewana porażka Denver Broncos z Tennessee Titans. Tak też może być po przyszłej kolejce. Zaczynamy od spotkania czwartkowego. W czwartek Los Angeles Rams mierzą się z Seattle Seahawks. Akurat chyba spotkanie o mniejszym ciężarze gatunkowym. Wydaje się, że ekipa Seattle powinna sobie poradzić z Rams i to będzie też dobre spotkanie na zapomnienie o tym dramatycznym meczu w Green Bay, kiedy no chyba nikt się nie spodziewał, że oni stracą aż 40 punktów, tak? Czy nawet ponad 40 punktów na Lambeau Field.
No właśnie i no chyba lepszego scenariusza nie mogli sobie wymarzyć gracze Seahawks. Będzie bardzo łatwo im zapomnieć o tej porażce. No wiadomo było, że przynajmniej można się było tego spodziewać, że Seahawks przegrają na wyjeździe w Green Bay, ale że aż tak drużyna, która teraz jest w kryzysie, będzie w stanie zdominować Seahawks, no tego się niewiele osób spodziewało. W tej chwili Seahawks mają okazję do zdemolowania bardzo słabych Los Angeles Rams, drużyny, która jak widać po zwolnieniu trenera Fishera znajduje się w głębszym kryzysie i drużyny złożonej z zawodników, którzy zdają sobie sprawę z tego, że spora część z nich będzie musiała szukać nowego klubu po sezonie. Nowy reżim trenerski, nowy reżim szkoleniowy zazwyczaj wiąże się z dużą wymianą zawodników. Dla mnie taką wymowną była wypowiedź Todda Gurley, który w zeszłym tygodniu stwierdził, że ma już dość grania w systemie ofensywnym, który bardziej przypomina high school football niż NFL. No, trzeba czekać na zmiany. Myślę, że na zmiany na lepsze, przynajmniej w meczu z Seattle, nie ma co liczyć. Będzie to gładziutkie Zdecydowane zwycięstwo Seahawks.
Uzupełniając tylko wynik, Seattle Seahawks z Green Bay Packers przegrali 10 do 38, prawie 40 punktów, ale to i tak dla tej defensywy świetnej Seattle to jest straszna informacja. Kolejny mecz to Miami Dolphins New York Jets, mecz sobotni. Tak, gramy w tym tygodniu również w sobotę o 2:30. Dolphins Jets, którzy wygrali w ostatniej kolejce swoje spotkanie, mają bilans 4-9, Miami Dolphins 8-5. Miami Dolphins, którzy też mają różne humory, tak? Teraz tym bardziej, że będą grać bez Ryana Tannehilla, może nawet już do końca sezonu. Trudno wskazać chyba tutaj faworyta. Gdyby Tannehill tutaj grał, to raczej Miami powinni to wygrać bez problemu, ale z Mattem Morem to może być tak naprawdę w różną stronę zakończone spotkanie.
Jets też mają swoje problemy, też grają z niepewnym rozgrywającym, bo Bryce Petty, tutaj wiem, druga liga quarterbacków NFL.
No tak, ale w ostatnim spotkaniu z San Francisco 49ers mimo wszystko wytrzymał to presję, nie? I też te 257 yardów to nie jest najgorszy wynik w lidze. Zapomniał o Brandonie Marshallu konkretnie, no ale ma tam swoje inne nazwiska i jakoś tak sobie radzi, ale nie?
Weź poprawkę na przeciwnika. No, San Francisco 49ers to absolutne zera w porównaniu z tym, co zaprezentuje Miami Dolphins. Przeciwnik, który się doskonale zna, z New York Jets, grają co roku dwa razy i którzy ciągle rywalizują o playoffy, którzy mają o co grać. I tak jak powiedziałeś, gdyby grał Ryan Tannehill, to nie byłoby w ogóle gadki. To wiadomo było, że Dolphins wygraliby to spotkanie. W tej chwili Matt Moore jest sporą zagadką. Sam Tannehill ma naciągnięte dwa wiązadła. Ten kluczowy jest ACL, bo wiadomo, że MCL bodajże może się sam zregenerować, natomiast nie wiadomo, co się dzieje z ACL-em. Nie wiadomo, czy Tannehill będzie w stanie grać, czy będzie wymagał jednak operacji. Nie wiadomo, czy tą operację lepiej przeprowadzić teraz, czy po sezonie. W 2008 roku, nie wiem, czy pamiętasz, w playoffach bez ACL, z zerwanym ACL, grał Philip Rivers. Nie skończyło się to dla niego najciekawiej. Ja nie sądzę, żeby Tannehill wrócił w tym sezonie. Myślę, że to będzie raczej game over dla niego i będziemy oglądali na boisku Matta Mora. Bardzo jestem ciekawy, jak się spisze Dolphins i spiszą Dolphins z nim jako rozgrywającym, no ale tak jak mówiliśmy w kilku ostatnich tygodniach, ta drużyna stoi tak naprawdę Jayem Ajayi. Jeżeli będzie działała gra po ziemi, jeżeli Jets nie będą w stanie się temu aspektowi gry przeciwstawić, to Dolphins powinni ten mecz wygrać.
No właśnie i też wydaje się, że chyba Adam Gase już uratował swój stołek trenerski, tak? Bo mówiło się o tym, że jego krzesło jest już mocno rozgrzane i że w pewnym momencie będzie musiał wstać i uciec z tego pożaru. Okazuje się, że chyba jednak dano mu to, dostanie to swoją szansę na jeszcze jeden sezon i
myślę,
może być raczej
tak
spokojny.
On jako trener, jako pierwszorocznik dostanie na pewno, ma dosyć spory kredyt zaufania i on będzie miał czas na to, żeby zaprezentować swoje umiejętności w Miami odrobinę dłużej, chociaż jak chwalę go ostatnio za umiejętność, też o tym już mówiłem, dostosowywania siebie, swojej myśli trenerskiej do tego, jakich ma zawodników. Widać było, że na początku Jaya Ajayi najchętniej schowałby gdzieś głęboko w depth chart, tymczasem trochę z konieczności zaczął nim grać i okazuje się, że była to jak najbardziej słuszna decyzja.
Dokładnie. Kolejny mecz to Cleveland Browns, pierwszy mecz niedzielny Cleveland Browns, Buffalo Bills, śnieżny mecz z rozgrywającym RG3, no to będzie dramat. Od razu kto tam ma szansę drużynę, defensywę Buffalo Bills gdzieś upchnąć, kupić, cokolwiek, stawiajcie przeciwko Cleveland Browns, bo to będzie masakra.
Zapłaciłem sporo w jednej z moich League Fantasy Football za obronę Buffalo Bills, ale będę nimi grał do końca sezonu, bo Bills mają na rozkładzie jeszcze tylko Miami Dolphins i New York Jets. Czyli dwie drużyny, które no absolutnie nie przerażają, jak chodzi o produkcję w ataku, więc Bills mogą mieć taką fajną zagrywką fantasy football już do końca sezonu. No a przede wszystkim w tym tygodniu, no ktokolwiek gra przeciwko Cleveland ma w zasadzie gwarantowane punkty. Cincinnati Bengals zaczęli od 20-0 przeciwko Cleveland i dopiero później w garbage time zrobiła się jakaś ofensywna produkcja ekipy z Cleveland. A mamy dramat już w tej chwili. Już chyba nikt nie liczy na to, że Browns wygrają jakikolwiek mecz w tym sezonie. W tej chwili Rex Ryan będzie robił wszystko, żeby no, zmienić, jakoś odwrócić to złe wrażenie i przedłużyć swoje szanse na utrzymanie się na stanowisku głównego szkoleniowca w Buffalo. Cleveland jest idealnym przeciwnikiem do tego, żeby coś takiego zrobić. Pogoda na pewno dodatkowo no, nie pomoże ekipie z Cleveland. Myślę, że Bills nie będą mieli najmniejszych problemów z pokonaniem RG3.
No właśnie, a jak ocenisz ten powrót RG3 do ligi? Wydawało się, że chyba będzie gorzej, ale jakoś sobie tam poradził, tak?
Na początku nie wyglądało to najlepiej. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że udało mu się przetrwać cały mecz bez kontuzji, co w jego przypadku jest już sporym wyczynem. No ale ten mecz tak wyglądał, że zaczęło się od wysokiego prowadzenia Cincinnati Bengals i gdyby Bengals nie spuściło trochę nogi, spadało gazu, to myślę, że wyglądałoby to źle do samego końca. No, w końcówce Cleveland wyglądało już odrobinę lepiej.
No tak, no szczególnie te 105 yardów podaniowych Roberta Griffina III też mówi wszystko, no ale takiego quarterbacka sobie wybrali i muszą z tym jakoś żyć, przynajmniej do przyszłorocznego off-season, kiedy też się mówi o tym, że właśnie Cleveland będą 101 właśnie startować po rozgrywającego Clemson. No zobaczymy, jak to się ułoży, ale tam potrzeb jest naprawdę wiele. Kolejny mecz to Philadelphia Eagles, Baltimore Ravens. Baltimore Ravens, którzy byli bardzo blisko, by odwrócić niekorzystne spotkanie Monday Night Football, kiedy już przegrywali dosyć wysoko po pierwszej połowie. Wydawało się, że to już jest spotkanie dla nich przegrane, a jednak praktycznie wrócili do tego spotkania i Patriots naprawdę musieli włożyć w ostatnich minutach wiele w to, by ten mecz swój wygrać. Eagles, którzy mają no jednak swoje problemy, powinni sobie chyba poradzić, nie? Baltimore Ravens to całkiem ciekawa ekipa na ten moment sezonu. Mają bilans 7-6, 3 kolejki jeszcze do końca. Jeśli znajdą się w playoffach, to mogą utrzeć nosa naprawdę wielu przeciwnikom.
Zgadza się. Myślę, że ktokolwiek awansuje do playoffów z tej dywizji, z AFC North, czy będą to Ravens, czy będą to Steelers, no na pewno będą mieli szansę na to, żeby popsuć krzyki nie jednemu z faworytów. Szkoda, że tylko jedna drużyna z tej awansuje, bo owszem, Steelers mają w tej chwili jeden mecz przewagi, ale nawet jeżeli obie drużyny powygrywają wszystko, co się da do końca sezonu, to nie będzie szans na to, żeby któraś z nich awansowała z dziką kartą. Każdy mecz w tej chwili będzie miał arcyważne znaczenie dla obu tych drużyn. Dlatego myślę, że Baltimore będą super zmotywowani i szczerze mówiąc nie widzę sytuacji, nie widzę scenariusza, który dałby zwycięstwo ekipie z Filadelfii. Ravens są dla mnie absolutnie w tej chwili no, murowanym faworytem tego meczu.
Kolejny mecz to Kansas City Chiefs, Tennessee Titans. Kansas City Chiefs, którzy są napędzeni tą niewątpliwie ważnym zwycięstwem z Oakland Raiders, czwartkowy wieczór. Wydawało się, że to mecz, który może też no, pokazać, na którym etapie jest ekipa Kansas City Chiefs i Oakland Raiders. No i pokazała widocznie, że Chiefs są jednak mocni. To oni teraz dominują w dywizji, walczą o wolny pierwszy tydzień playoffów, no i mają całkiem spore na to szanse. Będą grać przeciwko Tennessee Titans. Tennessee, którzy również mieli w poprzednim tygodniu bardzo trudne spotkanie z Denver Broncos, ale oni też to spotkanie wygrali. Wielu stawiało na Broncosa, a jednak Titans wygrali. W tym pojedynku trudno wskazać faworyta, ale ja po tym meczu z Raiders uwierzyłem w siłę Chiefs i stawiam tutaj mocno, mocno na Chiefs. A jak ty to widzisz?
Trudno się nie zgodzić, bo Chiefs no, odnieśli bardzo cenne zwycięstwo, bardzo przekonujące zwycięstwo przeciwko Oakland Raiders i są naprawdę mocni. W tej chwili pasują się tuż za Patriotami, tak jak powiedziałem, mają szansę na to, żeby skończyć sezon zasadniczy z przewagą własnego bliska i wolnym losem w pierwszej rundzie. Są to niesamowicie ważne rzeczy. Z drugiej strony Titans to ekipa, która chyba najbardziej zaskoczyła mnie w tegorocznych rozgrywkach in plus. Naprawdę niczego wielkiego nie spodziewałem się po Tytanach. Tymczasem Marcus Mariota i DeMarco Murray i nawet defensywa Tytanów prezentuje się dużo lepiej, niż można się było tego spodziewać. Więc Chiefs nie będą mieli wcale tak łatwo, ale powinni to spotkanie wygrać. Myślę, że wygrają Kansas City.
Kolejny mecz Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers, kolejny śnieżny mecz w tej kolejce. Wydaje się, że Pittsburgh Steelers są już chyba na tych dobrych obrotach, ale, Ale Cincinnati Bengals to jest w tym akurat matchupie drużyna bardzo groźna. Spotkanie z dużą taką dawką energetyczną Cincinnati Bengals, którzy po zwycięstwie, no fakt, że to jest tylko mecz z Browns, no ale jednak zwycięstwie. No i w tym pojedynku derbowym tam jest zawsze ostro. Wydaje się, że mogą pokusić się o niespodziankę i trochę może moralnie zwyciężyć w tym sezonie, bo zabrać na przykład playoffy ekipie Steelers, tak? Już o tym rozmawialiśmy, że tam dywizja jest tak złożona, że ta jedna porażka może naprawdę mieć ogromne znaczenie.
Arcyważny mecz, taki mecz podwyższonego ryzyka w lidze NFL. No na pewno obie drużyny będą super mocno zmotywowane. Wystarczy, że wrócimy do spotkania w zeszłorocznych playoffach między tymi dwoma drużynami. Spotkanie przepełnionego fajerwerkami. Pierwszy pojedynek tych dwóch drużyn odrobinę rozczarował. Mam nadzieję, że ten mecz, chociażby ze względu na pogodę i ze względu na stawkę, bo w końcu mamy końcówkę rozgrywek, nie zawiedzie. Myślę, że Bengals postawią się ekipie z Pittsburgha. Jestem bardzo ciekawy, czy wróci na boisko AJ Green, który pauzował w ostatnich meczach po kontuzji uda, po kontuzji hamstring. Mówi się o tym, że ma wrócić. On wznowił treningi dziś, w środę. Ma testować właśnie tą chorą nogę i jeżeli nie będzie jakichś nawrotów tej kontuzji, pogłębienia urazu, to AJ Green powinien być gotowy do gry. Świetny jest w ostatnich meczach, bardzo skuteczny jest heel.
W ostatnim spotkaniu też Tyler Eifert znowu potwierdził, że o tej kontuzji, której nabawił się jeszcze w Pro Bowl zeszłorocznym, też już mowy być nie może. Dwa przyłożenia i no i świetna gra, bo też dużo blokuje, nie? Co sprawia, że Hill ma szansę na zdobywanie dużo terenu. Widać, że ta ekipa ma trochę spóźniony finish i tak, żeby może trzy kolejki wcześniej Eifert wrócił do gry, był zdolny do gry AJ Green, no to jeszcze mogli powalczyć w tym sezonie o coś więcej niż tylko utarcie nosa Steelers.
Mogło być całkowicie inaczej, chociaż zobacz, z drugiej strony mamy fenomenalnego Le'Veona Bella. Gościu, który zdobył w fantasy football ponad 40 punktów w zeszłym tygodniu. Ponad prawie 300 yardów total offense. No, chyba w tym sezonie nikt nie będzie w stanie zbliżyć się do niego pod względem ilości zdobytych fantasy points. I no, takim trochę był przebieg tego meczu. Jeżeli twój running wybiega 38 razy, to trudno liczyć na to, żeby pozostali zawodnicy wykręcali jakieś fenomenalne statystyki. Ale Steelers mają jeszcze więcej tych mega bomb w ataku i no, bardzo wiele zależy od Bena Roethlisbergera. Jeżeli Benio będzie w stanie zagrać tak, jak zazwyczaj gra na własnym terenie, jeżeli będzie tak w stanie zagrać w Cincinnati, to będziemy mieli naprawdę świetne widowisko. Moim faworytem mimo wszystko są Pittsburgh Steelers, którzy mają ciągle bardzo realne szanse na to, żeby wygrać tę dywizję i każde zwycięstwo w tej chwili jest im niesamowicie potrzebne.
Trzy ostatnie spotkania wygrali Steelers, moim faworytem też są Steelers, ale chciałbym, żeby Cincinnati Bengals w tym meczu walczyli i pewnie będą walczyć, szczególnie w defensywie. Kolejny mecz to Detroit Lions, New York Giants, obydwie ekipy z bilansem 9-4. Tak jak po Giants mogliśmy się tego spodziewać, tak po Detroit Lions raczej nie. No i teraz mamy spotkanie tych ekip już tak bardzo w późnym okresie sezonu. Zarówno Giants napędzeni zwycięstwem z Dallas Cowboys, tak jak Detroit Lions stopniowo, może nie w jakimś wielkim stylu, dokładają kolejne zwycięstwo do swojego konta. No są groźni dla każdego rywala i tutaj też może być niespodzianka. Ja po cichu liczę na to, że Lions postawią się Giants i Giants, którzy urośli w piórkach, bo już słyszałem te opinie, jak się wypowiadali, że po tej wygranej z Dallas Cowboys, z drugiej wygranej z Dallas Cowboys w sezonie, no że są tacy świetni, tak myślę, że te loty może im solidnie podciąć przynajmniej Detroit Lions.
Ja myślę, że wygrają giganci. Po pierwsze, mam ogromną satysfakcję, bo tydzień temu udało mi się przewidzieć zwycięstwo New York Giants nad Dallas Cowboys.
To prawda.
I myślę, że giganci pójdą za ciosem i wygrają również mecz z Detroit. Matthew Stafford jest kontuzjowany, ma zwichnięty środkowy palec rzucającej ręki. Zobacz, co się stało z Carrem po tym, jak ma kontuzję małego palca, którym odgrywa mniejsze znaczenie. Stafford ma kontuzjowany środkowy palec, który jest podobno o wiele ważniejszy dla quarterbacka i też kiedy przysłuchuję się tutaj rozmowom najróżniejszych analityków, wszyscy mówią, że nawet tutaj nie chodzi tyle o rzucanie piłki, co przekazywanie piłki running backom i odbieranie piłki od centra. Podobno tam im częściej dochodzi do kontaktu, kiedy ręka dotyka ręki, czy to running backa, czy centra, no ci quarterbacki odczuwają spory ból, spory poziom bólu, tego między innymi Carr od momentu, kiedy doznał tej kontuzji, wszystkie snapy odbiera albo z formacji shotgun, albo pistol. On jeszcze nie był pod centrem ani razu od tego czasu. Bardzo jestem ciekawy, jak spisze się Matthew Stafford, a bez jego dobrej gry, bez jego bezbłędnej gry, będzie bardzo trudno zagrać przeciwko Nowym Jorku. Poziom rywalizacji będzie odpowiednio wysoki. Mecz będzie rozgrywany w Nowym Jorku na otwartym stadionie. To również kolejny czynnik, który będzie działał na niekorzyść ekipy z Detroit. Więc moim osobiście faworytem w spotkaniu są Giganci.
Chociaż ostatnie spotkanie, co prawda w 2014 roku, wygrali wysoko Detroit Lions i też to był wtedy sensacyjny wynik, 35-14. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja cicho jakoś wierzę tutaj w małą sensację, szczególnie po tym zwycięstwie Giants nad Cowboys, którzy no naprawdę poczuli się mocni, a wydaje mi się, że tak aż mocni nie są. Kolejny mecz to Indianapolis Colts w Minnesota Vikings. Tak jak mówiliśmy o drużynie Indianapolis Colts, która miała tak naprawdę szansę w swoich rękach, by awansować do playoff, wystarczyło im wygrać z Houston Texans, przegrali. No i teraz mają szansę, co prawda jeszcze awansować, ale to są szanse iluzoryczne. Z Minnesota Vikings, która również raczej wielkich sukcesów w tym sezonie nie osiągnie. W tym spotkaniu drużyn, które miały wielkie aspiracje, ale prawdopodobnie skończą sezon jeszcze przed startem playoffów. Dla ciebie moralnym zwycięzcą będzie...
Ach, no świetnie to podsumowali. W zasadzie dwie drużyny, które w tej chwili grają o pietruszkę, ale Colts jeszcze mają cień szansy. Tym bardziej, że Houston Texans absolutnie mnie do siebie nie przekonują. Wydaje mi się, że będą takim łatwym przeciwnikiem dla kogokolwiek, z kim będą musieli się mierzyć.
Teoretycznie Minnesota Vikings też ma te iluzoryczne szanse. Jak już mówisz o takich teoriach, jeszcze jakieś tam minimalne szanse mają.
Ale Vikings muszą przeskoczyć dwa płotki w postaci Packers i Detroit. Indianapolis musi liczyć na potknięcie tylko Houston Texans. Dalszych playoffów nie będzie ani w jednym, ani w drugim przypadku. No pytanie, kto lepiej zaprezentuje się na boisku? Żadna drużyna nie gra dobrze tak naprawdę. Więc no, trudno nie postawić w takim razie na gospodarzy.
Kolejne spotkanie to Jacksonville Jaguars, Houston, Texas. Jedyne chyba słoneczne spotkanie w tym tygodniu, przynajmniej z tego, co tak się przyglądałem. Houston, Texas, tak jak mówiliśmy, w ostatnim spotkaniu wygrali spotkanie chyba najważniejsze na tym etapie sezonu. Z Colts mają tak naprawdę wszystko w swoich rękach. Jacksonville Jaguars to żaden rywal dla nich. Mogą sobie z nimi poradzić i jednocześnie potwierdzić to, że no już są praktycznie w fazie playoff.
Tak, to będzie chyba kropka nad i. No Jacksonville Jaguars raczej niczego nie ugrają. Dwa, że stracą trenera na zakończenie sezonu. Trzy, że no, będą chcieli pewnie uniknąć kontuzji. Mówi się, że z jednej strony ta końcówka sezonu, o tym już mówiłem kilkakrotnie, to taka próba, możliwość pokazania się na najbliższy sezon. Z drugiej strony wielu zawodników myśli o tym, żeby, broń Boże, nie doznać kontuzji teraz w takim meczu o nic. Więc trudno też liczyć na to, że będą dawali z siebie wszystko zawodnicy Jacksonville Jaguars. Myślę, że Houston pewnie wygra to spotkanie i przybliży się do awansu do playoff.
Kolejny mecz to też spotkanie moralnych straceńców, czyli Arizona Cardinals z New Orleans Saints. W pewnym okresie sezonu mieli oni nawet szansę na awans do playoffów, a okazało się, że tu będzie trzeba jednak pakować się i przygotować do kolejnego sezonu. Co prawda chyba w New Orleans Saints większe zmiany w stołkach trenerskich raczej się nie szykują. Może koordynator defensywy pójdzie do zwolnienia, ale większych raczej zmian chyba nie będzie. A za to w Arizona Cardinals no jest teraz dosyć nerwowo i czy Arians swoim zdaniem utrzyma się do końca sezonu i czy jakoś jeszcze uratuje Arizonie ten sezon, że on nie będzie wyglądał tak jak teraz, czyli z bilansem ujemnym?
Wiesz co, niezależnie od tego, czy Cardinals wygrają trzy ostatnie mecze, czy nie, to i tak oni skończą ten sezon w niesłychanie minorowych nastrojach. Jest to ekipa, która miała pewnie awansować do playoffów i dojść daleko w tych playoffach. Tymczasem playoffów w Arizonie nie będzie, playoffów nie będzie również w Nowym Orleanie, tak jak powiedziałeś. Coś niedobrego dzieje się z Drew Breesem i no, przyprawia o zawał serca wielu graczy fantasy football, dla których był no, pewniakiem z tygodnia na tydzień, niezależnie od tego. No, wiadomo było, że na wyjazdach Brees spisuje się gorzej niż u siebie, no ale takich porażek, takich dramatycznych wyników, jak w ostatnich kilku tygodniach nie spodziewał się absolutnie nikt. W Arizonie jest niewiele lepiej. Taką wiadomością dnia w Arizonie jest wyrzucenie ze składu Michaela Floyda, jednego z wide receiverów, po tym jak po raz drugi w swojej karierze, wcześniej w college'u, teraz w NFL, został aresztowany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Cardinals nie czekali zbyt długo i bez ceremonii pozbyli się go ze składu. Wydaje mi się, że Cardinals też już zapominają o tym sezonie i zaczną niedługo koncentrować się na przyszłorocznych rozgrywkach. Arians zostanie na pewno w Cardinals. Jest to jeden z lepszych, bardziej cennych trenerów i tutaj w jego przypadku to, nie ma co mówić o tym, że będzie jakaś zmiana.
No tak, to że jest jednym z bardziej cenionych trenerów, to oczywiście się zgadzam, ale słyszę się opinie o tym, że szczególnie na forach kibiców Cardinals, mam kilku takich polubionych na Twitterze, żeby sobie też czytać, jak kibice odbierają też same organizacje i oni narzekają na Ariansa, że jest taki bardzo konserwatywny, że nie daje sobie nic powiedzieć, że taka twarda ręka aż do przesady i to, że nie słucha tych wskazówek, jest bolączką właśnie Cardinals w tym sezonie.
No na pewno spora część winy spada właśnie na niego, bo no, żaden z zawodników nie przeżywał jakiegoś kryzysu. Nie można powiedzieć, że Carson Palmer był jakiś tragiczny. David Johnson jest w ścisłej czołówce najlepszych running backów w lidze. Jest, owszem, było sporo kontuzji w korpie wide receiverów, ale jest tam tylu dobrych zawodników, że Arians powinien spokojnie znajdować parę skrzydłowych na każdy mecz. Defensywa gra poprawnie, więc no, takim no, kluczowym elementem, który to trzeba obwiniać za tą klęskę, jest właśnie on. I wydaje mi się, że Arians wyciągnie należyte wnioski. W przyszłym sezonie Cardinals będą grać tak, jak się tego wszyscy po nich spodziewają.
Okej, okay, kolejny mecz to 22:05 San Francisco 49ers, Atlanta Falcons. Atlanta Falcons po wielkim zwycięstwie no chyba wróciła na dobre tory. Wiemy już, że no, na 99% będzie w playoffach. San Francisco 49ers połknie pewnie w przedbiegach i to będzie jedno chyba z pewniejszych spotkań w tym tygodniu do obstawienia.
Tak, tutaj nie ma nawet się co zastanawiać. Z Julio Jonesem czy bez, bo mówi się już nawet, że ta kontuzja Julio Jonesa to nie jest turf toe, tylko że to jest po prostu skręcony wielki palec u nogi i to... No w sumie obie te kontuzje są przewlekłe, ale to chyba no, zła wiadomość dla fanów Atlanta Falcons, dla właścicieli Julio Jonesa Fantasy Football.
Niestety.
Ale z Julio na boisku czy nie, San Francisco 49ers no, nie powinni grać nawet w tym sezonie w tej samej lidze co Atlanta Falcons. Nie ma o czym gadać.
Oakland Raiders, San Diego Chargers to kolejne spotkanie, 22:25. Raiders z bilansem 10-3 trochę chyba ostudzeni po tej porażce z Kansas City Chiefs. Ostudzeni w nastrojach, bo myślę, że kibice nadal są zachwyceni. Tak jak ja mówię, mnie ta porażka zupełnie nie boli, bo mimo wszystko po tych latach posuchy 10-3 bilans w tym momencie to jest coś wspaniałego, ale zawodnicy myślę, że urośli przed tym meczem z Chiefs już bardzo wysoko. Trochę ich sprowadziło te spotkanie na ziemię. San Diego Chargers to jest ekipa groźna, ale całkowicie do pokonania i myślę, że mimo tego, że mecz jest na wyjeździe, to Raiders powinni być tutaj lepsi.
Tak, zastanawiam się długo na kogo postawić w tym spotkaniu, bo owszem, Raiders grają świetnie, ale może się im przydarzyć w topa, tak jak w meczu z Kansas City, ale no, stawiam zdecydowanie na Oakland ze względu na brak Melvina Gordona. Kontuzja biodra i kolana, podobno nie tak poważna, jak się tego spodziewano zaraz po meczu, kiedy trzeba było go zwozić z boiska na wózku, ale no, w tym meczu nie zagra. Jest to spore osłabienie dla ekipy z San Diego. Z drugiej strony Oakland Raiders i przede wszystkim Derek Carr mieli aż 10 dni na to, żeby odpocząć. Przede wszystkim Carr właśnie potrzebuje tego odpoczynku. Ta jego kontuzjowana ręka, kontuzjowany mały palec urzucającej ręki. Spodziewam się, że już do końca sezonu będą grali coraz lepiej, jeżeli uda im się uniknąć kontuzji i myślę, że nie powinni mieć problemu z przeskoczeniem No nie najłatwiejszych, ale jak najbardziej w ich zasięgu San Diego Chargers.
No i też defensywa Raiders moim zdaniem też rośnie w siłę. Nawet w tym meczu przegranym z Chiefs, tam Khalil Mack miał taką sytuację, w której mógł złapać piłkę i pobiec w pole punktowe, a to by pewnie też wyjaśniło trochę te spotkanie i mogło odwrócić zupełnie wynik końcowy. No, stało się jak się stało, ale ta siła Raiders w defensywie moim zdaniem też rośnie i to też jest kluczowe w takim momencie sezonu, by mimo wszystko, tak jak te słynne powiedzenie Lombardiego, tak, że kibiców przyciąga się świetną ofensywą, ale to właśnie defensywa wygrywa mistrzostwa.
Defense wins championship, zgadza się.
Dokładnie, więc mówię, to też było niezbędne i moim zdaniem to teraz już się też bardzo pojawiło w Raiders, bo na początku sezonu były jeszcze z tym problemy. Kolejny mecz to Patriots Denver Broncos. Drużyny, które swoimi markami przyciągają bardzo, to magnes dla telewidzów, by włączyć spotkanie, ale w tym akurat przypadku może to nie być tak bardzo ekscytujący mecz. Broncos mają słaby okres, nie ma co się oszukiwać. Porażka z Tennessee Titans to taki gwóźdź do trumny ich sezonu. Z Patriots może być demolka. Moim zdaniem ta defensywa Broncos sypie się coraz bardziej, ale tu przy tym momencie chciałbym chwilę wrócić do ostatniego tygodnia. Pamiętasz może, teraz wypadło mi nazwisko tego zawodnika, który wszedł głową w kolano defensowo Denver Broncos. Bodajże był to cornerback, ale teraz wypadło mi to z głowy. I to wyglądało naprawdę strasznie. Twoim zdaniem w przyszłym roku zmienią się przepisy i liga będzie jakoś bronić, bardziej chronić zawodników, by takie sytuacje nie miały miejsca? To widać było, że zawodnik linii ofensywnej Tennessee Titans no celowo włożył kask w kolano zawodnika Broncos, co później też Abib Talib podsumował chyba pięścią na tak. Tym zawodniku i zrobiła się spora awantura.
Tak, dokładnie. Nie wiem, czy NFL już rozdała kary finansowe za ten mecz. Jeżeli nie, to na pewno się takie kary posypią. Ogólnie już w tej chwili kolana zawodników są, no, oprócz głowy, takim chyba taką najbardziej chyba chronioną częścią ciała. No, nie o to chodzi, żeby połamać sobie nogi i powykluczać się z gry, bo no, wtedy wszyscy tracą. Kibice, liga, widowisko, no, wszystko zaczyna się wywracać do góry nogami. W samej konfrontacji Patriots Broncos, tak jak powiedziałeś jeszcze rok temu, no byłby to wymarzony matchup, mecz, na który wszyscy nie moglibyśmy się doczekać od kilku tygodni. Na tym etapie rozgrywek już nie tak bardzo. Playoffy się bardzo oddalają, Denver Broncos, jeżeli Broncos przegrają z Patriotami, na co się zanosi, to praktycznie będą się mogli z tymi playoffami praktycznie pożegnać.
No wyprzedza ich Miami Dolphins prawdopodobnie, więc wiesz, w takiej dywizji, gdzie te zwycięstwa niezwykle są cenne, może to się okazać kluczowe i taki mecz z Patriots, szczególnie też ta porażka, może porażka z Patriots pewnie byłaby gdzieś do przełknięcia, gdyby nie ta porażka z minionego tygodnia Tennessee, właśnie.
Dokładnie. Broncos już, no wiedzieliśmy przed sezonem, przynajmniej ja zakładałem przed sezonem, że to będzie drużyna, która będzie grała dużo gorzej niż ta ekipa z zeszłego sezonu, która wygrała tytuł mistrzowski. No, zbyt duży eksodus zawodników, zmiany na najbardziej kluczowej pozycji rozgrywającego, która kompletnie nie ułożyła się w Denver, Johnowi Elwayowi, tak jak sobie to zakładał przed sezonem. Może to i lepiej dla niego, że nie musiał tyle pieniędzy wydać na Osweilera w długim okresie, w długim terminie. No ale ten sezon trzeba spisać na straty i tak w moim odczuciu Broncos zagrali lepiej niż powinni. Ja jestem bardzo ciekawy, jak spisze się atak powietrzny Patriotów przeciwko ciągle groźnej defensywie Denver Broncos. Patrioci w sumie są na tyle dobrze, że jeżeli nie w powietrzu, to zdemolują Broncos po ziemi. LeGarrette Blount będzie rządził. Myślę, że Belichick spokojnie powinien...
Czy to Blount, czy Lewis, czy nawet White. Kurczę, no naprawdę zrobiła się tam... Taka paka i to z nazwisk, które przeciętnym kibicom w NCAA niewiele by mówiły, nie? A tutaj okazało się, że to są naprawdę świetne perełki i ofensywy. Widać geniusz Belichicka.
Tak naprawdę Lewis and White to takie hybrydy, świetnie wykorzystywane hybrydy. Teraz no, niesłychanie ważne po kontuzji Roba Gronkowskiego. LeGarrette Blount zaskakuje chyba wszystkich w tym sezonie, bo nikt nie spodziewał się, że running back New England Patriots będzie generował takie statystyki z meczu na mecz. Ale no, tą drużynę naprawdę fajnie się ogląda, bo potrafi przede wszystkim przygotowaniem i myślą trenerską, game planem, no, rozbić każdego przeciwnika. Broncos będą niesłychanie trudni ze względu na defensywę przeciwko Grzegorzowi, przeciwko Tomowi Brady. Tam mimo wszystko trudno stawiać na kogoś innego. No, ten mecz powinni wygrać Patrioci.
Kolejne spotkanie to już 2:30 NBC i mamy kolejny mecz Sunday Night Football. Dallas Cowboys, Dallas Cowboys będą grali z Tampa Bay Buccaneers. No i wietrzy się kolejna sensacja, bo Tampa jest w niesamowitym gazie i defensywa szczególnie Tampy no zrobiła niesamowity postęp w trakcie tego sezonu, a Dallas Cowboys mają problem z taką właśnie agresywną defensywą. Tam też mamy ciekawych cornerbacków. Na dokładkę, ostatni mecz w 2015 roku 10-6 wygrała ekipa Tampa Bay Buccaneers. Teraz przewiduję, że to spotkanie może mieć podobny przebieg i tam dużo punktów nie będzie, ale czy Dallas Cowboys mogą mieć na swoim koncie drugą porażkę pod rząd w tym sezonie? Jak to widzisz?
Myślę, że nie. Ja stawiam tutaj na Cowboyów. Chociaż rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, Tampa Bay gra naprawdę dobrze, przede wszystkim w ataku, bo mówiliśmy o tym, że Dirk Koetter, nowy trener Tampa Bay Buccaneers, to taki ofensywny geniusz i on będzie konstruował tą drużynę z myślą o świetnej grze ataku. Tymczasem to defensywa zrobiła największy postęp, przynajmniej w ciągu ostatnich kilku tygodni, ale Dallas Cowboys to no, naprawdę markowa ekipa i myślę, że będą mocniejsi, szczególnie po tym zimnym prysznicu z New York Giants i powinni ten mecz wygrać. Mnie bardzo bawią już komentarze płynące z Dallas Cowboys tam. No, wiele osób już w tej chwili, wyobrażam sobie, po jednym przegranym meczu domaga się wpuszczenia na boisko
Tonego Romo. Mając dwóch tak dobrych quarterbacków, to jednak ten Romo cały czas będzie wisiał gdzieś tam i sentymentalnie chociażby kibice Cowboys będą się go domagać.
Dokładnie tak, pomyśl pod jaką presją jest ten młody chłopak. Młody, 20 parę lat zaledwie, pierwszy sezon w NFL, gra w Dallas Cowboys. No, chyba nie ma lepszej, takiej bardziej legendarnej pozycji niż rozgrywający Dallas Cowboys i Dak Prescott z kolosalnymi sukcesami w tym sezonie już w tej chwili jest krytykowany za przegranie jednego meczu. No, przepraszam bardzo. I bardzo jestem ciekawy, jak ten młody chłopak właśnie poradzi sobie z tą presją i jak zaprezentuje się przeciwko trudnemu rywalowi. Moim faworytem są Dallas Cowboys.
Ostatni mecz w tym tygodniu to Washington Redskins, Carolina Panthers. Washington Redskins z bilansem 7-5-1, Carolina Panthers 5-8 i drużyna Redskins też po zwycięstwie w ostatnim tygodniu widać, że jest w gazie i chyba będziemy ją witać w playoffach, tak?
No na to wygląda, że będziemy mieli trzy ekipy z NFC East w playoffach i byłoby super, szczerze mówiąc, bo Redskins przyzwyczaili mnie osobiście do tego, że grają źle. W ostatnim sezonie awans do playoffów. I przede wszystkim dzięki świetnej postawie Kirka Cousinsa, taka nadzieja na przyszłość. I w tej chwili atak z Cousinsem, z tym grubym robem na pozycji running backa wyglądają bardzo fajnie i są zdecydowanie moim faworytem w tym spotkaniu i są moim faworytem do tego, żeby wywalczyć tą właśnie dziką kartę i awansować z NFC do playoff.
A Redskins, znając stawkę kolejnych spotkań, w ostatnim, mówię, tygodniu przecież grali z Eagles, też mecz w dywizji, ogromna stawka, dali sobie radę, mimo że było trudno. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Wydaje się, że ekipa Redskins może tym spotkaniem bardzo przybliżyć się do playoffów. Okej, okay, tak wszystkie spotkania mówiliśmy, a zapomniałem o wisience na torcie, tak? Bo na Lambeau Field o 19:00 Green Bay Packers grają z Chicago Bears. Przepraszam się bardzo, że o tak wielkim spotkaniu zapomniałem, ale no kurczę, no macie swoją szansę sprawienia kolejnej sensacji, tak? Rok temu na Lambo udało się wygrać. W tym roku Chicago Bears są bardzo osłabieni, nie mają połowy zawodników, to może przesada, ale pewnie 1/3 ze składu wypadło, a Green Bay Packers są rozpędzeni, ale macie szansę kolejny raz, by utrzeć im nosa. Jak widzisz ten mecz?
Mam nadzieję, że zagramy przynajmniej tak, jak z Detroit Lions ten mecz. Mieliśmy przegrać założenia, mówi o Chicago Bears. Przegrali niedźwiedzie, ale pogrozili palcem, prowadzili w czwartej kwarcie i mogło się skończyć naprawdę różnie.
No właśnie, sorry, tylko uzupełnieniem, mecz jest na Soldier Field, to wasza przewaga?
Minimalna. No, owszem, fajnie się gra u siebie i zawsze atmosfera no, jest dodatkowo elektryczna przed spotkaniem z odwiecznym rywalem z zamiędzy, ale no, Green Bay jest doskonale przyzwyczajony do gry w podobnych warunkach, niezależnie od tego, czy będzie w Chicago, czy w Green Bay. Drużyny jadą do siebie autobusami, to też jest bardzo, bardzo no, taka no, ciekawostka. Samolotem, ale ekipy pakują się do autobusów i taką kolumnadę kilku autobusów można oglądać na autostradzie z Chicago na północ. No Bersi nie mają szans. Wraca do gry Alshon Jeffrey, ale tak naprawdę z nim czy bez jego Chicago Bears są skazani na porażkę. Green Bay bardzo będzie potrzebował tego zwycięstwa. Ciągle mają naprawdę realne szanse na awans do playoffów, jeżeli Detroit Lions potknął się w jednym z dwóch najbliższych meczy, a mówiliśmy o tym, że szansa na porażkę Lions jest bardzo duża już w tym tygodniu, w meczu przeciwko New York Giants, to o tytule mistrzowskim NFC North i o awansie do playoffów zadecyduje bezpośredni mecz między Green Bay a Detroit w 17 tygodniu rozgrywek, więc Packers nie mogą sobie pozwolić na absolutnie żadną wpadkę i myślę, że nie będą mieli no, żadnego problemu z pokonaniem mocno podkulawionych Chicago Bears, ekipy, którą doskonale znają i na którą się dodatkowo motywują. I ten mecz może się okazać takim historycznym wydarzeniem, bo jeżeli Packers wygrają tą konfrontację, to po raz pierwszy od 80 lat wyrównają bilans zwycięstw i porażek w tej bezpośredniej rywalizacji między Chicago Bears a Green Bay Packers.
Okej, to już teraz z pewnością wszystkie spotkania, które będziemy oglądać w przyszłym tygodniu rozgrywek. Zobaczymy, które drużyny zameldują się nam już w playoffach. Na razie jest to z pewnością ekipa Dallas Cowboys i New England Patriots. To tyle na dzisiaj. Myślę, że tematy już wyczerpaliśmy. Był z wami duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka. Do usłyszenia.
Trzymajcie się, cześć.
Nowa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel@pachelski.pl